Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Władza hierarchiczna w Kościele. Ewangeliczna Rada Posłuszeństwa, która ostatnio była przedmiotem naszych rozważań, jest jednym z elementów porządku władzy w Kościele, którą ustanowił sam Chrystus Pan jako głowa mistycznego ciała. Czym zatem jest władza w Kościele? Mimo iż dużo uwagi poświęciłem ogólnemu rozumieniu władzy, to nie wszystkie jej aspekty mają zastosowanie do życia i działalności Kościoła. Jak trafnie zauważył papież święty Paweł VI w przemówieniu podczas audiencji generalnej 14 lipca 1965 roku, świat współczesny pod adresem wspólnoty wierzących i sprawowanej w nim władzy hierarchicznej z jednej strony wyraża podziw oraz uznanie dla porządku i dyscypliny, a z drugiej wysuwa liczne podejrzenia, pełne nieufności i zarzuty, jakoby ten hierarchiczny i władczy porządek miał upokarzać osobowość grupową, jakoby był ludzkim wymysłem przeciwnym bratniej równości, która przecież także wypływa z nauki Ewangelii. To dosłowne słowa papieża. Jest to jeden z przejawów rozpowszechnionego współcześnie nieposłuszeństwa i anarchii, która od środka niszczy społeczeństwa. Papież święty Paweł VI w dalszym ciągu swej wypowiedzi zwraca na to uwagę, pisząc, że tego rodzaju nastawienie wrogie zasadzie władzy jest rozpowszechnione. I to nie tylko w społeczności doczesnej i świeckiej, bo przejawia się ona również i na różnych odcinkach samego życia katolickiego. Posłuszeństwo, to znaczy serdeczne i praktyczne uznawanie władzy, jest nieustannie kwestionowane jako sprzeczne z rozwojem osoby ludzkiej, jako niegodne istot wolnych, dojrzałych i dorosłych, jako metodycznie błędne, stwarzające umysły słabe i bierne, podtrzymujące nadal w nowoczesnej epoce zasady dawno już przebrzmiałych stosunków społecznych. Papież nie przeczy, że trudno jest urobić sobie dokładne pojęcie o władzy w Kościele, tym bardziej, że doświadczenie i historia dostarczają obrazów, które nie zawsze są wierne ani szczęśliwe. Przede wszystkim niezrozumienie, czym i jaka jest władza w Kościele, nie tylko ze strony ludzi z zewnątrz, ale także ze strony samych wiernych, bierze się w dużym stopniu z faktu, że Kościół jest misterium, jest tajemnicą, jest mistycznym ciałem Chrystusa, rzeczywistością nadprzyrodzoną, a zarazem ludzką, pełną kontrastów i zdawać by się mogło sprzeczności. Z tej racji przykładanie do Kościoła koncepcji sprawowania władzy świeckiej pozbawione jest sensu. Współcześnie na przykład jak bumerang powraca usilny postulat jego demokratyzacji, jaki wysuwają środowiska laickie i liberalne, a więc obce, a nierzadko skrajnie wrogie Kościołowi. One najbardziej chcą Kościół demokratyzować. Z tej racji święty Paweł VI postuluje, aby pogłębiać to pojęcie władzy w Kościele, oczyścić je, odróżniając od tych form, które nie zawsze są dla niego istotne, nawet gdyby były one w niektórych okolicznościach słuszne, i sprowadzić je do jego pierwotnego i chrześcijańskiego kryterium. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Chrystus Pan ustanowił Kościół i nadał mu władzę, aby dalej na świecie realizował jego misję zbawczą. Władza w Kościele jest więc służbą, o czym wielokrotnie mówił Zbawiciel, i zawsze musi być odnoszona do Boga oraz zbawienia ludzi. W związku z tym papież emeryt Benedykt XVI podczas katechezy wygłoszonej 26 maja 2010 roku mówił, że władza w każdym środowisku, jeśli wypełniana jest bez odniesienia do nadprzyrodzonego, jeśli abstrahuje od najwyższej władzy, jaką jest Bóg, nieuchronnie, ostatecznie zwraca się przeciwko człowiekowi. Ważne jest więc uznanie, że władza ludzka nigdy nie jest celem samym w sobie, lecz zawsze i jedynie środkiem, oraz że koniecznie w każdej epoce celem musi być osoba stworzona przez Boga z własną nienaruszalną godnością i powołana do pozostawania w związku ze swoim Stwórcą na drodze życia ziemskiego i w życiu wiecznym. Jest to władza sprawowana w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, Stwórcą. Tak pojmowana władza, której jedynym celem będzie służba prawdziwemu dobru osób i czytelne wskazywanie na jedyne, najwyższe dobro, którym jest Bóg, nie tylko nie jest obca ludziom, lecz przeciwnie, jest cenną pomocą na drodze ku pełnemu spełnianiu się w Chrystusie, ku zbawieniu, uczył papież Benedykt XVI. Tym bardziej więc, kontynuuje Ojciec Święty, Kościół jest powołany i zobowiązuje się do sprawowania tego typu władzy, która jest służbą i sprawuje ją nie własnym tytułem, lecz w imię Jezusa Chrystusa, który otrzymał od Ojca wszelką władzę na niebie i na ziemi. W jakim znaczeniu więc władza w Kościele jest służbą? Odpowiadając na to pytanie, powróćmy do cytowanej wypowiedzi świętego Pawła VI sprzed ponad pół wieku, a jakże wciąż aktualnej. Poprzednik świętego Jana Pawła II, przywołując słowa Pana Jezusa, który w sprawowaniu władzy domaga się służby, wyjaśnia, że trzeba dobrze zrozumieć myśl mistrza. Jakich to usług żąda się od tego, który ustanowiony jest, aby był przewodnikiem i sługą? Czy chodzi o takie usługi, by ten, który je wykonując, miał być podporządkowany tym, dla których je spełnia i był wobec nich odpowiedzialny? Nie. Chodzi o usługi oddawane braciom swoim, ale bez podporządkowywania się im. Chodzi o posługę, dla której określenia Chrystus Pan przeznaczył jako symbol nie jakieś narzędzie służebne, ale znak władzy, klucze, to znaczy władzę Królestwa Niebieskiego. Jest to służba odpowiedzialna jedynie przed Bogiem, bo sędzią moim jest Pan, jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. A zatem władza w Kościele, nawet jeśli czasem sprawowana jest przy zachowaniu elementów typowych dla władzy świeckiej, zawsze ma charakter duchowy i zbawczy, to znaczy służy zbawieniu. Jednym słowem, jak mocno podkreślił to święty Paweł VI, jest władzą pasterską na wzór Chrystusa, dobrego pasterza, realizowaną w duchu miłości, o którą pytał Jezus świętego Piotra, gdy nadawał mu władzę w Kościele, mówiąc: paś owce moje. W ten sposób władzę pasterską w Kościele Pan Jezus trwale związał z porządkiem święceń, czyli z hierarchią. Dlatego od początku w Kościele nie było miejsca na współcześnie pojmowaną demokratyzację. Ilekroć lekceważono znaczenie władzy hierarchicznej, tylekroć Kościół popadał w kryzys. We wspomnianej katechezie Benedykt XVI odniósł się także do dość modnego ostatnio kwestionowania hierarchii w Kościele, która oznacza strukturę władzy sakramentalnej, uporządkowanej według trzech szczebli sakramentu święceń – episkopatu, prezbiteratu i diakonatu. Papież zaznacza, że w opinii publicznej w hierarchii dostrzega się raczej element panowania, podporządkowania i prawa, a przy tym kostyczność i brak spontaniczności, a więc to, co jest sprzeczne z ewangeliczną prostotą i pokorą. Benedykt XVI podkreśla jednak, że jest to interpretacja błędna, która ma swe korzenie w dawnych nadużyciach, ale nie odpowiada prawdziwemu znaczeniu tego, czym jest hierarchia. Ogólnie mówi się, że słowo hierarchia miałoby znaczyć święte panowanie, ale nie jest to prawdziwe znaczenie. Chodzi o święte pochodzenie. To znaczy, że władza ta nie pochodzi od człowieka, lecz ma swe źródło w sakrum, w sakramencie. Podporządkowuje więc osobę powołaniu, tajemnicy Chrystusa, czyni z jednostki sługę Chrystusa. I dopiero jako sługa Chrystusa może ona kierować, prowadzić przez Chrystusa i z Chrystusem, uczył święty Paweł VI. I na mocy tej więzi z Nim, z Chrystusem, biskup, prezbiter czy diakon sprawuje władzę pasterską, która przede wszystkim ma charakter duchowy. O tym ścisłym związku kapłaństwa ze sprawowaniem władzy pasterskiej w Kościele przypomniał Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, pisząc, że wyposażeni we władzę świętą szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z ludu Bożego i dlatego cieszą się prawdziwie chrześcijańską godnością, zdążając w ten sposób wolny, a zarazem według przypisanego porządku, do tego samego celu osiągnęli zbawienie. Oprócz władzy uświęcania, nauczania i rządzenia wynikającej z porządku święceń, w Kościele sprawowana jest władza ojcowska, która jest realną władzą, sprawowaną zwłaszcza we wspólnotach życia konsekrowanego, także wtedy, gdy jej podmiotem jest kobieta. Także wtedy mówimy o władzy ojcowskiej. Zwraca na to uwagę instrukcja o posłudze władzy Faciem tuam domine requiram, ucząc, że, cytuję, autorytet władzy i posłuszeństwo jaśnieją jako znak jedynego ojcostwa, które pochodzi od Boga, braterstwa zrodzonego z Ducha Świętego i wewnętrznej wolności tych, którzy pokładają ufność w Bogu mimo ludzkich słabości Jego przedstawicieli. Oznacza to, że sprawowanie władzy w Kościele i posłuszeństwo na wzór Chrystusa w jakiś sposób jest oddawaniem chwały Przenajświętszej Trójcy, gdyż, jak uczył święty Jan Paweł II, posłuszeństwo praktykowane na wzór Chrystusa, którego pokarmem było wypełnianie woli Ojca, objawia wyzwalające piękno uległości synowskiej, a nie niewolniczej, wzbogaconej poczuciem odpowiedzialności i przenikniętej wzajemnym zaufaniem. To zaufanie jest doczesnym odblaskiem harmonii miłości właściwej trzem boskim osobom.